jest radio Palotti FM.
Witamy słuchaczy na antenie radia Palotti FM. Dziś, jak co czwartek, witamy Was w audycji Punkt Widzenia. A jest ze mną Pablo.
Witam wszystkich.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o osieroconym mścicielu.
O mrocznym strażniku.
Zamaskowanym bohaterze.
O obrońcy Gotham i krzyżowcu w pelerynie.
I'm Batman.
Dokładnie. Rozmawiamy dzisiaj o Batmanie, czyli superbohaterze pochodzącym ze słynnego uniwersum Detective Comics. Bohater ten miał swoją genezę z kombinacji cech różnych bohaterów właśnie, między innymi nawet z samego Zorro. Tak jak Zorro nosił pelerynę, maskę, ale jednak zdecydowanie się różnił od niego.
Tak, a oprócz tego łączył on umiejętności Sherlocka Holmesa, czyli wspaniałą dedukcję w śledztwach kryminalnych, która pomagała mu w rozwiązywaniu zagadek. Dodatkowo miał umiejętności bardzo dużej odporności fizycznej, umiał wiele sztuk walki. Dodatkowo pomagały mu gadżety, które ułatwiały ochronę nad Gotham.
No tak. Powstało o nim wiele filmów, bo jest to jeden z ulubionych superbohaterów w Stanach Zjednoczonych. My dzisiaj będziemy nawiązywali do części z nich, nie będziemy nawiązywali do filmów animowanych, nie będziemy nawiązywali do komiksów, tylko do filmów z udziałami aktorów właśnie. I nasza przygoda zacznie się w 1989, a skończy się w 2012. No, Batman był pokazywany zdecydowanie na różne sposoby. Nie był to ten sam Batman w tym samym kostiumie. No i właśnie, który film twoim zdaniem wyszedł najlepiej? Bo każdy reżyser miał inny pomysł na to wszystko.
Tak, jeśli byśmy cofnęli się do początków Batmana i wspominali o Timie Burtonie, czy też o Joelu Schumacherze, to mieli oni podejście bardziej komiksowe. Przedstawiali go tam takie przerysowane, bardzo brudne, jak to właśnie miało u podstaw tego gatunku. Następnie pojawił się Christopher Nolan, który wszedł z kompletnie nowym pomysłem na realizację historii Batmana. Przedstawił on dzieje tego bohatera w bardzo realistyczny sposób. Umiejscowił to w Gotham, które wyglądało już nie tak bardzo komiksowo, lecz właśnie jak miasta, po których dziś się poruszamy.
No tak, i na pewno wielką różnicą między DC Comics a Marvel Universe jest to, że tutaj panuje ta atmosfera mroku. Tutaj wiele rzeczy dzieje się w cieniu. Sam Batman, tak, jest uważany za tego, który poruszał się w cieniu, tak? Bierze przykład z nietoperzy, wychodzi na łowy, że tak to można ująć, w nocy właśnie, a nie w dzień. Nie jest to Marvel, gdzie jest kolorowo, tylko tutaj jest to bardziej taki świat, można powiedzieć nawet, no właśnie, detektywistyczny, bo tak się nazywa cała seria. I Batman był takim detektywem z pewnymi umiejętnościami bardziej wyostrzonymi niż u zwykłych policjantów.
Tak, ale warto zwrócić na to uwagę, iż nie dysponował on żadnymi nadprzyrodzonymi mocami, natomiast był po prostu świetnie wyszkolony oraz obdarzony pieniężnie po objęciu firmy po swoim ojcu, dzięki czemu gospodarował on naprawdę bardzo gadżetami takimi różnymi rozbudowanymi, które mu pomagały we wszystkim.
No tak, i tutaj często jest właśnie dyskusja, którą również poruszę tutaj z Kamilem. Czy rzeczywiście był superbohaterem, czy był po prostu bogatym bohaterem?
No tutaj ciężko stwierdzić, bo to musielibyśmy zdefiniować słowo superbohater. Moim zdaniem on był superbohaterem, ponieważ był on skrzywdzonym dzieckiem, po prostu osobą, która początkowo szukała zemsty i szukała pomysłu na swoje życie. Pojechała szkolić się w sztukach walki, dzięki którym nabrał pewności siebie, wrócił do swojego ukochanego miasta, w którym dorastał, aby oczyścić je z przestępców.
No tak, właśnie. Super bohater. No mi się to od razu nasuwa do głowy, jeżeli mówimy super bohater, że ma super umiejętności. Ale on ich nie ma. Trzeba też popatrzeć na to z drugiej strony, bo ludzie często na przykład mówiąc o Iron Manie, mówią, że to przecież jest super bohater. No to jeżeli Iron Man jest super bohaterem, no to Batman automatycznie też nim musi być. Zresztą obydwaj robili niesamowite rzeczy, broniąc miast i narażając swoje życie, więc moim zdaniem super bohater to jest po prostu ten, który nie boi się wychodzić w mrok i walczyć o życie innych, po prostu. Dlatego moim zdaniem był on super bohaterem, chociaż filmy takie jak Batman kontra Superman, no to budzą kontrowersje, bo jednak rozmawiamy tutaj o człowieku, który ma prawdziwe super umiejętności i walczył z zwykłym, bogatym jakby facetem. Na pewno był tym superbohaterem, ale czy był na równi właśnie z Supermanem czy Wonder Woman, to już pozostawiamy do namysłu wśród naszych słuchaczy.
Z Supermanem na pewno łączyła go peleryna.
No tak, wielu z nich miało peleryny albo jakieś maski przynajmniej, tak jak Flash również nosił maskę. No to DC właśnie takie w pewnych momentach jest troszeczkę niespójne. Niektórzy mówią, że Superman był zbyt bardzo jakby wyżyłowany, a Batman był troszeczkę obchodzony bokiem, albo czasem właśnie przeceniano jego umiejętności. No moim zdaniem nie przeceniano, ponieważ to, co robił dla całego Gotham, no po prostu robił rzeczy, które robili inni, mając super umiejętności, więc jednak potrafił wykorzystać to, co miał, do granic możliwości.
Tak, a dzisiaj wspomnimy o postaciach odgrywanych przez czworo aktorów. Pierwsza postać, o której wspominaliśmy, to Batman z 89, w którego postać wcielił się Michael Keaton. Następnie usiadł za sterami Batmobila Val Kilmer. Potem trafiła się ta okazja George'owi Clooney'owi, a następnie Christianowi Bale'owi. Który dla ciebie najlepiej zapadł w pamięć?
O tym porozmawiamy już po przerwie, a teraz Seal, Kiss from a Rose.
The light that you shine can't be seen. Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? Did you know that when it snows my eyes become a light and the light that you shine can't be seen. Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. there's so much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen.
Jesteśmy z powrotem z Państwem i wracamy do tematu poruszonego przed przerwą, właśnie do odtwórców roli Batmana w filmach z udziałem aktorów, tak? Kamil, twój pierwszy, bo to chyba będzie tobie najłatwiej określić, ulubiony odtwórca.
Zdecydowanie Christian Bale.
No tak, ale dlaczego Christian Bale? Przybliż tutaj naszym słuchaczom, dlaczego Christian Bale jest tak u ciebie faworyzowany?
Podziw dla niego przy odtworzeniu tej roli z każdym rokiem coraz to bardziej się zwiększa, gdy odświeżam zawsze filmy z trylogii tej nowej Batmana, to coraz to bardziej nabieram po prostu miłości do przedstawionej przez niego postaci. Wiąże to się z tym na pewno, że pierwsza część Batmana właśnie z jego udziałem była dla niego bardzo osobistym filmem. Parę dni przed tym, jak dowiedział się o tym, że dostał rolę w Batman Początek, jego ojciec niestety zmarł na raka mózgu i dedykował mu właśnie występ w tym filmie. Dodatkowo wziąłbym pod uwagę to, jakie przyłożenie po prostu do roli i odtworzenia Batmana wniósł na ekran. Przypakował niesamowicie, odtwarzał sceny walki. Faworyt.
No tak, ja myślę, że to niefortunne zdarzenie oczywiście, czyli śmierć ojca, pomimo że nieszczęsne, to mogło pomóc mu się przygotować do tej roli, bo tak jak jemu, tak właśnie prawdziwemu Batmanowi zginęli rodzice, więc tutaj też jakby wcielił się w pewnym sensie bardziej w tą rolę sieroty. No tak, i rzeczywiście ja tutaj zdecydowanie się z tobą zgadzam, że Christian Bale wprowadził w ogóle na inny poziom tego Batmana, moim zdaniem. Przygotował się do niego niesamowicie. Przybrał na wadze chyba ponad 10 kilo, z tego co pamiętam, i to wagi mięśniowej. Chodził na treningi sztuki walk. Nie używał pomocy kaskaderów przy scenach walk, tylko po prostu sam szedł w pełnym kostiumie, który też mało nie ważył i zdecydowanie ograniczał ruchy, bo mówił to nieraz w swoich wywiadach, że nie był to najprzyjemniejszy kostium, no ale jednak chciał to zrobić właśnie samemu. I tak. Tutaj mamy we dwóch wspólnego faworyta, nie? Ale było też wielu innych. I co o nich można powiedzieć?
Można powiedzieć, że też nosili brzemię takie, jakim było noszenie właśnie tego stroju, to, że tyle ważył i po prostu to, że grali w filmach o tym samym superbohaterze. Raczej nie brałbym ich tą samą miarą, ponieważ odstają oni mega.
No dodatkowo tutaj trzeba przytoczyć, że strój Adama Westa z pierwszej aktorskiej wersji Batmana, no no nie ważył dużo, ponieważ były to po prostu takie z lajkry ubrania, tak? Które no dzisiaj oglądając ten film rzeczywiście można się pośmiać troszeczkę z tego, ponieważ no nie wygląda mrocznie, nie wygląda strasznie. Jak się pojawi w cieniu, to raczej pomyślimy, że to jakiś wariat niż mroczny rycerz. Przynajmniej takie jest moje zdanie.
No ale żeby nie pomijać poprzednich odtwórców, może uporządkujemy ich, jakbyśmy dalej ich ustawili. Jak to u ciebie by wyglądało?
Czyli teraz drugie miejsce, tak? Zaraz po Bale'u. No zaraz po Bale'u myślę, żebym tutaj albo Keatona, albo Kilmera. Tutaj mam problem z decyzją, ponieważ no, zdecydowanym moim faworytem oczywiście jest Bale i on troszeczkę tak przysłania tą konkurencję, że ciężko jest patrzeć na innych.
Tak, ja bym na pewno na drugim miejscu ustawił Michaela Keatona, a dwójkę następnych odtwórców tej roli, czyli Vala Kilmera i George'a Clooney'a, chyba nawet bym nie znalazł dla nich miejsca na podium.
No ja na pewno zaraz po Keatonie i Kilmerze postawię Bena Afflecka, do którego no niestety nie pałam wielką miłością, po prostu nie przekonuje mnie w tej roli. No a George Clooney, pomimo że jest bardzo dobrym aktorem, no w wydaniu Batmana wyszedł w moich oczach komicznie, niestety.
Tak, ale na przestrzeni lat nasz filmowy Batman mierzył się z wieloma przeciwnikami. W pierwszej części mierzył się on z Jokerem, w następnych był to Pingwin czy też Kobieta Kot, w kolejnych był to Człowiek Zagadka czy też Harvey Dent. Jak to u ciebie by wyglądał taki, no może nie ranking, tylko takie honorowe wspomnienie tych postaci, przestępców, żeby też ich nie pominąć?
No u mnie to na pewno honorowe wspomnienie będzie wspomnienie Człowieka Zagadki. On miał w sobie tą, przekazywał na ekranie w sobie tą nutę szaleństwa takiego, ale też takiego inteligentnego szaleństwa. To nie było takie, że to był po prostu zagubiony złoczyńca, tylko niezwykle inteligentny człowiek z pokręconą psychiką. No i oczywiście zamiarami.
Wypadałoby dodać, że zagadki właśnie dla Człowieka Zagadki wymyślał Will Shorts, czyli mistrz w układaniu puzli. Twórca szarad dla pisma New York Times. Czyli to wszystko naprawdę cykało jak w zegareczku.
To znaczy wielu było dobrych twórców poza aktorami i reżyserami, których wymieniliśmy, którzy pomagali w tworzeniu właśnie Batmanów. No między innymi muzyk, bardzo dobrze nam znany, kompozytor, tworzący utwory do najnowszych Batman, znaczy nie najnowszych, tylko do trylogii Batmana z Christianem Bale'em. Tak, no był nie jeden tutaj, który rzeczywiście tworzył wiele, no oczywiście nieznani nam z nazwiska na pamięć, ale trzeba też duży ukłon wobec wszystkich, którzy pracowali przy obróbce komputerowej, przy CGI, ponieważ oni w tych coraz to nowszych robili niesamowite rzeczy.
Tak, ale jeszcze tylko wspomniałbym na sekundkę dosłownie o postaci Pingwina, którą odgrywał Danny DeVito. No, należy mu się chyba oklask, po prostu wstać trzeba i klaskać, ponieważ no zagrał tak paskudną postać, ale tak prawdziwą, że zapada w pamięć.
No tak, u mnie właśnie to nie jest Pingwin, a Człowiek Zagadka, grany przez Jima Carreya. No i moim zdaniem lepiej do Człowieka Zagadki nie mógł być wybrany aktor. Jest to oczywiście moje zdanie, ponieważ Jim Carrey ma w sobie coś takiego, że jest kojarzony z takim wariatem, prawda? Ale jednak jak słucha się z nim wywiadów, ogląda się wywiady, rozmowy w radiu, rozmowy w talk show różnych w Stanach, to może nas zaskoczyć równie bardzo co Rowan Atkinson, tak? Czyli na ekranie widzimy komicznego nieraz szaleńca, a w prawdziwym życiu jest to niezwykle inteligentny mężczyzna, więc tutaj też ja kłaniam się w stronę Człowieka Zagadki. I zdecydowanie to jest mój wybór numer jeden. No ale później pojawił się też, coraz częściej był używany motyw pewnego złoczyńcy. Był to Joker, o którym porozmawiamy już niedługo, a pojawiali się też pojawiały się dwie kobiety kot. Dwie odtwórczynie, z tego co pamiętam.
Tak, dobrze pamiętasz. Pierwsza z nich to Michelle Pfeiffer, a druga to Anna Hathaway. I zdecydowanie sympatyzuję bardziej przy tej drugiej.
No właśnie, ja pomimo, że uważam, że Pfeiffer jest dobrą aktorką, to zdecydowanie Anna wprowadziła taką świeżość, można powiedzieć, w tą rolę. Nie była sztuczna, nie była sztywna, tylko była właśnie taka jak miała być kobieta kot. Niebezpieczna, uwodzicielska,
drapieżna.
Kobieta. Tak. I niebezpieczna. Tutaj na to naciskam, bo oglądając filmy z Michelle Pfeiffer, no nie czułem, że ona jest wielce niebezpieczna. Że raczej kusiła, raczej miała to na celu, niż pokazać ten pazur właśnie.
Tak, ale przyłożenie się do roli przez Anne Hathaway, która trenowała 5 dni w tygodniu, zaowocowało właśnie tym takim prawdziwym pazurkiem u niej właśnie w postaci kobiety kot. I bardzo, bardzo dobrze wspominam ich taki duet, bo zgrała się bardzo dobrze z samym aktorem Christianem Bale'em.
No tak, i tutaj warto też dodać, że ona grała kobietę kot, czyli moim zdaniem postać feministyczną. To nie była zwykła, piękna dziewczyna, która miała za zadanie uwieść Batmana, tylko to był naprawdę niesamowicie inteligentna postać, tak? Bo ona była mistrzynią właśnie w zręczności, w gimnastyce, potrafiła kraść wszystko i to naprawdę niezauważenie. No i tak, rzeczywiście z Bane'em Anna wyglądała po prostu no niezwykle na ekranie i robili robotę taką, jaką mieli zrobić, po prostu. I pokazywali to, co było w komiksach, gdy czytałem je w dzieciństwie, tak? No a właśnie, zapraszamy na chwilę przerwy, wracamy za 3 minuty, a teraz Party Man z Batmana.
Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence?
Break with the band. You better not put him in.
witamy z powrotem. Przedstawimy teraz postać nietuzinkową, ponieważ Jokera, czyli drugą moim zdaniem największą postać w świecie Batmana, tak? Nie był to byle kto. Pierwszym odtwórcą i zresztą jednym z najsłynniejszych jest Jack Nicholson w Batmanie Bartona z 1989 roku. Jaki był ten Joker? Był troszeczkę sztuczny i plastikowy, tak go niektórzy oceniali. Że był taki strasznie teatralny, wyreżyserowany. Czy to źle? No moim zdaniem bardzo dobrze. Ponieważ tak właśnie wygląda film Bartona. On ma taki styl. Tam perfekcyjnie wpasował się Jack Nicholson właśnie w odtworzenie roli Jokera, czyli początkowo Jacka Napiera, bo właśnie tak się nazywał i w tym filmie poznaliśmy jego nazwisko, co będzie się różniło w przyszłych produkcjach. I co ciekawe, to nie był tylko szalony przestępca, to nie był zwykły psychopata, który rzucał się na wszystko dookoła, chciał niszczyć. No nie, to był dżentelmen. Zbzikowany, oczywiście, później coraz bardziej i coraz bardziej, ale cały czas miał w sobie tą nutkę dżentelmena. To nie był zwykły gangus, albo mafioza, który chodzi ubrany na czarno. Nie, on właśnie chodzi ubrany w owiany już legendą, fioletowy garnitur. Miał zielone włosy, miał pomalowaną twarz i to wszystko właśnie tworzyło z niego takiego ekscentryka i nadawało tego stylu, który idealnie wpasowywał się właśnie w produkcję Bartona.
A po drugiej stronie zestawimy go z totalnym przeciwieństwem, jakim był kolejny odtwórca roli Jokera, czyli Heath Ledger. To było kompletnie co innego. To był psychopatyczny schizofrenik bez w ogóle zerem empatii. To nie był już dżentelmen. On się naśmiewał z ludzi. On chciał zostawić go tam po prostu w strzępach. On czerpał z tego nadzieję, on czerpał z tego radość po prostu i go to napędzało, że mógł coś zniszczyć. I jak sam powiedział, jeśli jesteś w czymś dobry, nie rób tego za darmo. I po prostu to go napędzało, co stworzyło właśnie z niego jednego z głównych właśnie przeciwników Batmana i najgroźniejszego.
No on był taką personifikacją chaosu po prostu. On był chaosem w postaci człowieka, w postaci Jokera.
Najsmutniejsze jest to, że właśnie nie był on tylko właśnie tym przedstawieniem i uosobieniem chaosu na ekranie, ponieważ to przygotowanie do roli pochłonęło właśnie, wciągnęło w ten cały chaos odtwórcę roli, czyli Heatha Ledgera, który niestety nie doczekał do premiery filmu. Jest to też ostatnia kreacja, którą zdążył dograć w 100% po prostu. I on popadł w totalne szaleństwo, przygotowywując się do roli, zamknął się w swoim pokoju hotelowym, w którym nagrywał siebie, swój śmiech, swoje głosy, swoje frazy. I to było po prostu przerażenie, to było kompletne szaleństwo, do czego po prostu go to sprowadziło. Ale przez wielu ten Oscar właśnie, który dostał jako jedna z wyróżniających się postaci, bo raczej Akademia nie patrzy przychylnie na filmy o superbohaterach, jeśli chodzi o nagrody, to jest właśnie uważane, że dostał tego Oscara, bo zmarł. Nie, moim zdaniem chyba za to, że zrobił niezapomnianą kreację.
Naszym zdaniem, ja tutaj w 100% popieram przedmówcę, Kamilos ma rację. Dyskutując z nami, nawet nie próbujcie insynuować, że ten Oscar był z poczucia smutku, ze współczucia właśnie. Nie, to był człowiek, który zrobił taką robotę, że powinien dostać nawet i dwa Oscary, jeżeli by można było za jedną rolę. To jest moje zdanie. Po prostu on tak zapada w pamięć, że no zasłużył na to. No ale różnicą właśnie oprócz tego, że on był takim już totalnym wariatem, energicznym, szalonym człowiekiem, no to, że poznajemy Jokera jako Jokera. Tutaj już nie mamy jego nazwiska w filmie, nie wiemy, kim on był wcześniej, jak stał się tym Jokerem. Tutaj po prostu poznajemy człowieka, który przedstawia się od razu na ekranie jako główny przeciwnik Batmana. No ale oprócz tych dwóch legendarnych aktorów, pojawiły się, przynajmniej moim zdaniem, pojawiła się wpadka w postaci Jareda Leto.
Tak, to było chyba usiłowanie zapchania tej pustki i moim zdaniem chyba pomysłodawcy za szybko po prostu się podjęli tego. To było jeszcze za wcześnie, ten grunt był zbyt jeszcze nieustabilizowany. Postać Heatha została owiana taką legendą, ten Joker był tym jedynym i to była po prostu góra nie do przeskoczenia, a Jared Leto, no, nie podołał.
No tak, ja tutaj popieram. Szkoda, że nie czekaliśmy dłużej, po prostu. Moim zdaniem Leto wszedł w zbyt duże buty dla siebie i się potknął. Wylądował na twarz po prostu. No niestety mi nie przypominał Jokera w produkcji Legion Samobójców. To nie był ten sam człowiek, to był jakiś dziwny, uszkodzony mężczyzna, który próbował być zły, próbował być przerażający w jakikolwiek sposób, ale nie wywoływał takich emocji, jak było to wcześniej, tak? Jack Nicholson wywoływał w nas, przynajmniej u mnie, takie emocje intrygi. On czasem rozbawiał, czasem przerażał. Był właśnie taki teatralny. Potem Heath Ledger, no ja potrafiłem dostawać gęsiej skórki, jak widziałem go na ekranie, bo był tak dobry. Takie miał swoje właśnie wtrącenia. No a Jared, niestety.
No, zbudował swoją postać na tym psychodelicznym śmiechu, który w pewnym momencie, jak to się oglądało, to po prostu nudził człowieka, bo on nie miał faktycznie nic innego do zaoferowania. Wydaje mi się, że gdybyśmy poczekali chwilę dłużej, tak jak zrobił to Todd Phillips i podjął rękawice na nowo, przywołując do życia postać Jokera i obsadzając w głównej roli Joaquina Phoenixa, który po prostu no jest naprawdę czymś, co jego kreacja może być porównywalna z tą, którą stworzył Heath Ledger.
No moim zdaniem może być właśnie stawiany na tej samej półce co Heath Ledger czy Jack Nicholson, ale tutaj z kolei witamy, że tak powiem, na ekranie znowu innego zupełnie Jokera. To nie był Joker właśnie psychopata w znaczeniu, że myślał tylko o czymś złym, bo on ani się nie umiał bronić, ani nie umiał, a tym bardziej nie umiał atakować innych. Po prostu był to schorowany facet, który dorabiał jako klaun i chciał pomagać swojej chorej matce. No ale niestety jego życie się tak potoczyło, że koniec końców, no po prostu postradał zmysły.
No to ich właśnie wiązało, że coś w przeszłości doprowadziło do tego, czym stali się w przyszłości. I takie są opisy tych postaci, żeby tak ładnie to określić. Joker grany przez Jacka Nicholsona potrafił doprowadzić ludzi do łez ze śmiechu. Joker grany przez Heatha Ledgera potrafił doprowadzić ludzi do łez ze strachu i przerażenia. Joker, który był odwzorowany przez Jareda Leto, raczej doprowadzał ludzi do łez z zażenowania, a z kolei Joaquin Phoenix i jego Joker doprowadzał po prostu ludzi do takiego wewnętrznego smutku z tego, że on jest po prostu takim zepsutym człowiekiem.
No ale myślę, że też mógł doprowadzić kolejny Joker do kolejnych łez, ale tym razem łez współczucia. Bo na początku, oglądając właśnie Jokera w filmie o tym samym tytule, patrzymy na mężczyznę, który jest gnębiony przez innych. W zasadzie nie wiadomo dlaczego, bo był w pewnym sensie niepełnosprawny. I to nie było tak, że on był zły z natury, że gdzieś to w nim głęboko siedziało, że chciał czy robić krzywdę, że chciał, żeby całe miasto spłonęło. Nie, on po prostu, on marzył o tym, żeby być komikiem, marzył, żeby pracować w telewizji, chciał być po prostu doceniany za to, jaki jest. No ale niestety w całym filmie przeszedł metamorfozę, która uczyniła go tym, który pociągnął rewolucję za sobą, stał się pewną ikoną. I też tutaj wielkie ukłony dla Phoenixa, ponieważ on też niezwykle przygotowywał się do tej roli. Jak Christian Bale przybierał na masie mięśniowej, żeby zostać mrocznym rycerzem, tak tutaj Joaquin po prostu tracił na tej wadze, żeby i to bardzo drastycznie. Można obejrzeć sceny, w których widać po prostu jego żebra na wierzchu.
Tak, i właśnie te przygotowania ucieleśniły każdą z tych postaci, dodały takiego serca w realizm. Po prostu, że to nie były przerysowane postacie z komiksów. To były osoby, które, no mam nadzieję, że nie znajdziemy ich wśród nas, ale były po prostu namacalne. One miały duszę, miały swoje po prostu zachwiania emocjonalne, które stworzyły ich takimi, jakimi się stały. I te, tak jakby bardzo bym też dodał, że Heath Ledger właśnie odtwarzając tą rolę Jokera na bardzo dużo pozwalał tak naprawdę. Pozwalał sobie na bardzo dużo cynizmu, improwizował w wielu scenach, pozwalał po prostu, żeby w scenie przesłuchania na przykład, która jest pomiędzy nim a Batmanem, pozwolił Christianowi Bale'owi, żeby go naprawdę uderzył, żeby to wyglądało tak, jakby to właśnie zdarzyło się naprawdę.
No, dodał autentyczności tej roli. No, moim osobiście faworytem w roli Jokera, pomimo wielkiego, naprawdę wielkiego aktora, jakim był Heath Ledger w tej roli, no u mnie jest jednak Jack Nicholson na pierwszym miejscu. Ale dlaczego? Od razu mówię, że nie uważam, że zagrał niezwykle lepiej niż Heath Ledger. Po prostu Jack Nicholson był prekursorem. To on w pewnym sensie ustalił, jak jest ten Joker, tak? Pokazał, jak można go przedstawiać do pewnego stopnia, że jest niezrównoważony, do pewnego stopnia jest geniuszem zbrodni. I to właśnie moim zdaniem przemawia na stronę Jacka Nicholsona, który moim zdaniem stał się takim troszeczkę ojcem Jokera na ekranie, tak? On go stworzył. Heath Ledger zagrał świetnie, zagrał inaczej, ale...
Tak, właśnie no wchodził on w bardzo duże buty, jakimi były buty Jacka Nicholsona i bardzo dużo ludzi podchodziło do tego tak, że co? Młokos jakiś? Grajek, który grał w Zakochanej złośnicy, Tajemnicy Brokeback Mountain, ma zagrać psychopatycznego przeciwnika Batmana, to jest niemożliwe, ale przerósł on oczekiwania i właśnie za ten heroiczne staranie właśnie, które nadało tej roli taki pęd, za to dla mnie Heath Ledger pierwsze miejsce.
No właśnie ciężko w tym przypadku dyskutować, o który był tak naprawdę lepszy. Bo mamy przedstawionych dwóch innych Jokerów, mamy przedstawione dwa inne w zasadzie uniwersa w filmach, tak? Ponieważ i Nolan, i Burton po prostu stworzyli zupełnie inny świat, więc też każdy z nich musiał inaczej się w to wszystko wpasować, nie mogli zagrać dokładnie tego samego, no bo chyba tylko w ten sposób moglibyśmy ich sprawiedliwie porównać. Dlatego możemy chyba szczerze powiedzieć, że we dwóch zasługują na poszanowanie za to, co uczynili, po prostu. Obydwaj zagrali tak, jak miało to wyglądać.
Bez dwóch zdań.
A teraz zapraszamy na chwilę przerwy. Przed nami piosenka U2.
You
Jesteśmy z powrotem. Teraz porozmawiamy o postaciach, które nie występowały na ekranie, nie widzieliśmy ich i nie tworzyły swoją pracą jednej postaci z filmu, tylko tworzyły wszystko to, co było dookoła. Cały zamysł filmu, cały jego charakter, czyli reżyserzy.
Bez nich zdecydowanie te filmy by nie powstały. Każdy nadał oryginalny pomysł po prostu na przedstawienie postaci, jaką był Batman. Było to bardzo poważne wyzwanie, ponieważ wiadomo, jak już wspominaliśmy, Batman oraz Superman to jedni z najbardziej rozpoznawalnych superbohaterów na świecie, czy też w Ameryce. I każdy z tych reżyserów nadał coś innego. Ja bym tutaj takie cechy charakterystyczne poszczególnych to reżyserów wymienił po prostu. I zobaczymy, czy się może ze mną zgodzisz, czy nie. Tim Burton, tak jak już sobie rozmawialiśmy, ten świat był taki plastelinowy, namalowany kredkami, taki gąbczasty, tak był bardzo paskudny. To można mu oddać, że to
ja
go
myślę,
tam było.
Że był ten świat komiksowy. Chciał oddać ten charakter komiksów w tym filmie i pomimo, że był taki momentami przejaskrawiony, to dobrze mu to wyszło. Taki ukłon właśnie do tego, z czego czerpał inspirację, czyli z komiksów.
Tak, i ta scenografia właśnie, o której wspomnieliśmy, która grała bardzo dużą rolę akurat u Bartona, bo była ona właśnie taka bardzo wiążąca z tym, co mieliśmy w komiksach, została doceniona, bo pierwszy film właśnie z serii Batmana w reżyserii Bartona został nagrodzony Oscarem za najlepszą scenografię, więc chyba brzydkie kaczątko niby tak, jak określamy go tam w ich wykonaniu, ale...
To znaczy brzydkie kaczątko. Nie dostaje się Oscarów za coś, co jest proste, co się wpasowuje po prostu w ramy czegoś, co jest ładne. On stworzył coś niesamowitego, niespodziewanego, tak? Bo nie spodziewaliśmy się zobaczyć na ekranie aż tak przerysowanych właśnie takich kolorowych scen i tak dalej, i bohaterów. Więc tak, za tą właśnie swoją wyjątkowość moim zdaniem zasłużenie otrzymał Oscara, złotą statuetkę.
Do wyjątkowości faktycznie też przyłożę cegiełkę, wspominając o tym, że scenograf odpowiadający właśnie za odtworzenie Gotham w pierwszym Batmanie z 89 wymieszał wszelkie możliwe style, by po prostu to Gotham wyglądało tak najdziwniej, jak to jest możliwe, więc unikalność, faktycznie miałeś rację.
Z jednej strony najdziwniej, a z drugiej strony, żeby nie przypominało czegoś takiego, jak jest w Marvelu, że powiedzmy akcja dzieje się w Nowym Jorku, tak? Tutaj się akcja dzieje w Gotham, jest to miejsce wyjątkowe, inne niż wszystkie, tak? Więc bardzo dobrze, że tak zostało przedstawione. No i dalej.
Tym samym tropem poszedł chyba trochę Joel Schumacher, bo jego Batmany były utrzymane w dosyć podobnej po prostu kolorystyce, też te wszystkie...
W podobnym klimacie jak najbardziej. Ale czy udanie?
To jest właśnie kwestia sporna. Wiele osób powie, że Batmany w wykonaniu Schumachera były naprawdę dobrymi produkcjami. Ja mam troszkę odmienne zdanie. Ustawiłbym go raczej na trzecim miejscu, jeśli miałbym robić ranking tych Batmanów, które omawiamy.
Ja się tutaj zgodzę, ponieważ musimy cały czas pamiętać, że rankingi, które przedstawiamy w naszej audycji, są nasze, osobiste. To nie są obiektywne rankingi. I rzeczywiście Schumacher stworzył też taki troszeczkę przejaskrawiony świat, ale w moim odczuciu za bardzo aż. Po prostu dla innych się może podobać, bo nie zapominajmy, że są to postacie i historie tworzone na podstawie komiksów. Czyli każdy sobie w głowie układa tak, jak to naprawdę wygląda, tak? W komiksach jest przedstawiona propozycja, ale możemy to widzieć zupełnie inaczej. Każde dziecko czytając komiks ma również swoją wyobraźnię, więc widzi jakby w głowie te postacie, jak one mogą wyglądać, jak one mogą mówić, jaki mieć głos, jak charakteryzację przekazać z tych namalowanych postaci na aktorów. I tutaj już do osobistej refleksji, ale tak, moim zdaniem Schumacher trzecie miejsce.
No a potem już pojawiło się coś chyba, na czym dorastaliśmy. No może nie na tym pierwszym, bo jeszcze wtedy nieświadomie raczej oglądaliśmy bajeczki, ale już potem nadrabiając mogliśmy zobaczyć coś, co moim zdaniem zrewolucjonizowało Batmana. Przepraszam bardzo. I to były Batmany Christophera Nolana.
No tak, i moim zdaniem tutaj wybór samego reżysera nie był przypadkowy. Nolan właśnie lubi, jak tworząc swój film, nie tworzy tylko tego, co widzimy, nie tworzy tylko obrazu, ale tworzy wszystko dookoła. Tworzy klimat, tworzy charakter, tworzy cały świat. On tam stworzył Gotham, które jest inne niż było. To Gotham, do którego wchodzimy, oglądając filmy Nolana, jest miastem strasznie pechowym i strasznym, po prostu strasznym miastem. Tam, no ja bym nie chodził bocznymi uliczkami. Tam jest wiele takich kontrowersji związanych nawet z rodzicami Batmana, gdzie jego rodzice byli wielce bogaci, a ludzie w Gotham byli bardzo, bardzo biedni. Jest to miasto, w którym nawet w ciągu dnia jest ponuro, jest ciemno, jest to miasto brudne i dlatego Batman niesamowicie się wpasowuje w ten świat. Właśnie Batman z wizji Nolana, który pojawia się z cienia, który wychodzi w nocy, który wychodzi w nieprzyjazne środowisko, tak? Bo on nie zwalcza złoczyńców z parku dla dzieci, tak? Tylko z niebezpiecznych miejsc.
Tak, i same superlatywy, które lecą w stronę Batmanów Nolana, nie są bezpodstawne, ponieważ warto zwrócić uwagę na to, że znalazł on takie idealne wyważenie pomiędzy klimatami, które były w filmie. Wiedział, kiedy ma być śmiesznie, kiedy ma być strasznie, kiedy ma być mrocznie, kiedy ma się dziać akcja. To było przemieszanie stylów, wszystko wyważone. Ci aktorzy, odtwórcy właśnie ról u niego, które były moim zdaniem najlepiej obsadzone, nadawały bardzo, bardzo dużo takiego pędu, kolorytu, na przykład postać Alfreda, która przekazywała bardzo dużo pozytywnych takich cytatów, które bardzo wpadają człowiekowi w pamięć. Postać Gordona, to wszystko grało, tam wszystko po prostu trybiło ze sobą i dzięki temu osiągnęliśmy coś, co tak jakby nawet przez wielu krytyków jest uważane za tym prawdziwym właśnie Batmanem, a same box-office'y no, potwierdzają.
Mówią za siebie. Tak. Mówią za siebie. Ustaliliśmy, że nasze ulubione uniwersum Batmana to jest uniwersum Nolana, ale która część twoim zdaniem?
To jest bardzo ciężkie. Miałem troszkę rozdwojenie jaźni jak nasz bohater, którego wcześniej omawialiśmy. Wybierałem pomiędzy Mrocznym Rycerzem a Batman Powstaje, więc no, Mroczny Rycerz.
No, czyli tutaj znowu jesteśmy zgodni. Niestety dzisiaj za dużo nie podyskutujemy, ponieważ u mnie również Mroczny Rycerz prowadzi. No i zbliżając się niestety do końca naszej audycji, polecajki nasze.
No ja zdecydowanie polecę trylogię Batmana, dostępna na Netflixie. Zapraszam.
Tak, ja tutaj pomimo, że rozmawialiśmy o Batmanie, to chciałbym polecić coś z zupełnie innej beczki. Po prostu ostatnio to oglądałem i no chciałbym przekazać to dalej światu. Zapraszam do oglądania serialu pod tytułem New Amsterdam. Niesamowity serial, bardzo przyjemny na wieczory.
No i pamiętajcie, że bohaterem może być każdy i nie trzeba nosić peleryny.
Tak, dokładnie. My niestety już się z państwem żegnamy. Mówił dla państwa Kamilos.
Do widzenia.
I ja, Pablo. Dziękujemy, zapraszamy na kolejną audycję. Przed nami Bona Bulwarowej o 21:00 poza schemat Kacpra, naszego kolegi. A teraz, żeby nie kończyć tym mrocznym vibe'em takim, puścimy dla państwa nową piosenkę zespołu NA pod tytułem Samoloty. Kłaniam się i do usłyszenia za tydzień.
Proszę podaj mi kod, powiedz mi jak mam obudzić. Kiedy w końcu stanie się ciemno, będę patrzył i patrzył na niebo, bo w końcu dobrze to wiem.